Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Obecny kryzys polityczny związany z bezpieczeństwem, konflikt na granicy albo już wojna hybrydowa ujawniają zarysy, jak się wydaje, nowego układu geopolitycznego w Europie i nie tylko. I o tym dzisiaj będę rozmawiał ze znawcą problematyki geopolitycznej, z panem Markiem Budziszem, publicystą portalu W Polityce. Dzień dobry panu.
Witam, dzień dobry.
W jednym z tekstów przewrotnie napisał pan, że powinniśmy być wdzięczni Łukaszence, bo pomógł zrozumieć właśnie przez wywołanie konfliktu, że jesteśmy już jakby w innej konstelacji międzynarodowej. Co to oznacza?
Symptomów zmiany sytuacji na świecie mieliśmy w ostatnim czasie bardzo, bardzo wiele i też wiele mówiło się o tym, że świat wkracza w nową erę, czy w nową epokę, która w przeciwieństwie do poprzedniej będzie charakteryzowała się tym, że rywalizacja między mocarstwami, ale również między państwami średniej wielkości będzie intensywniejsza. Ta poprzednia epoka, która właśnie się kończy, ona charakteryzowała się hegemonistyczną pozycją Stanów Zjednoczonych, które gwarantowały pewne generalne zasady i przestrzeganie mniej lub bardziej jednolitych norm. Teraz mamy do czynienia z kształtowaniem się nowego ładu, czyli z taką epoką przejściową. Jeszcze ten układ równowagi sił nie osiągnął takiej fazy stabilnej, a w związku z tym następuje zwiększenie rywalizacji i wzrost znaczenia takich tradycyjnych narzędzi polityki, również polityki zagranicznej, jakimi jest choćby presja o charakterze siłowym, czy generalnie znaczenie sił zbrojnych. To, co się dzieje na naszej granicy, jest jakby zwiastunem przyszłości, tego, że z podobnymi sytuacjami będziemy mieć do czynienia w nadchodzących latach częściej.
Można też powiedzieć coś takiego, że patetycznie, witaj historio, tak?
Można tak powiedzieć. Nawet szef dyplomacji europejskiej Borrell niedawno wygłosił taki pogląd, z którym trzeba się zgodzić, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z powrotem sytuacji w gruncie rzeczy XVIII-wiecznej. Czyli takiej, gdzie państwa rywalizują o swoją pozycję, o zajęcie lepszego miejsca w pewnym podziale pracy w skali światowej, a Europa generalnie, o czym też Borrell pisał ostatnio, przeżywa coś, co on określa mianem geostrategicznego kurczenia się, czyli po prostu obserwuje, że możliwości Europy maleją, a możliwości państw, które są na peryferiach Europy albo poza Europą, po prostu rosną.
Czyli właściwie kończy się chyba marzenie o budowie wspólnej europejskiej armii wobec wyzwań, które niesie przyszłość. I tutaj czytając pana teksty, kiedy referując pan poglądy Borrella, mówi o czymś, o podejściu modułowym, tak?
To jest w pewnym sensie odpowiedź na obecną sytuację. Czym się ta obecna sytuacja charakteryzuje? Po pierwsze, mamy do czynienia z pewnego rodzaju figurami retorycznymi. Te wszystkie porozumienia związane z budową sił szybkiego reagowania natowskich, tak? Ta formuła 4x30, która została ustalona na szczycie w Walii, albo jeśli chodzi o Unię Europejską, te niekończące się dyskusje na temat budowy sił europejskiej czy suwerenności strategicznej Europy, one w gruncie rzeczy poza właśnie takim szumem informacyjnym niewiele do tej pory przyniosły. Bo ani programy PESCO realizowane w ramach Unii Europejskiej nie są tak wprowadzone, jak miałyby być, bo notuje się tu wiele opóźnień, ani program wojskowej mobilności, który miał służyć przesunięciu w razie potrzeby wojsk z Europy Zachodniej, a przypomnę, że to w portach Holandii i Niemiec miałyby lądować posiłki ze Stanów Zjednoczonych. Ten program mobilności wojskowej jest z tego punktu widzenia kluczowy, jeśli chodzi o obronę wschodniej flanki NATO. On również nie jest w zadowalający sposób zaawansowany. To samo ma miejsce, jeśli chodzi o kwestie koordynacji polityki w zakresie choćby przemysłów obronnych w Europie. Dużo się mówi, mało się robi. Tak można by to powiedzieć. Nie dlatego, że politycy nie dostrzegają zagrożeń, tylko dlatego, że inaczej oceniają ryzyka, czy inaczej oceniają zagrożenia. To, co dla nas jest kluczowo istotne, czyli obrona wschodniej flanki NATO, dla Francji na przykład nie ma już większego znaczenia, bo Rosja Francji nie zagraża. I ta konstatacja, którą w gruncie rzeczy wprost wyraził Borrell w swoim artykule, opowiadając się za taką formułą modułową, no to jest w gruncie rzeczy odwołanie się do kategorii koalicji chętnych. Te państwa, które chcą coś robić na rzecz bezpieczeństwa, na przykład na wschodniej flance, powinny to robić, nie oglądając się na innych. Mhm.
Czyli no to Finlandia i Szwecja na przykład, jako przykład, oczywisty.
Finlandia i Szwecja, tak, oczywiście. No, chodzi też o to, że to nie budując wspólnych sił obronnych Europy, bo to jest pewien miraż i pewna figura tylko z gazet, a nie ma to nic wspólnego z realiami, no warto zatroszczyć się, żeby te jednostki wojskowe, czy te siły zbrojne państw europejskich miały możliwość współpracy ze sobą, też nabyły pewnej umiejętności współpracy na poziomie operacyjnym, może nawet taktycznym, jak to jest w przypadku Szwecji i Finlandii. No po to właśnie, żeby w godzinie próby te państwa, które będą chciały w ramach tych koalicji chętnych, no dysponowały siłami, które umieją ze sobą współpracować, bo to, że Polska ma armię i to, że Niemcy mają armię, już nie dyskutuję, jakie te armie mają zdolności, no to jeszcze nie znaczy, że te jednostki wojskowe są w stanie ze sobą współpracować, powiedzmy to, otwarcie na linii frontu. To trzeba ćwiczyć, to trzeba nad tym intensywnie pracować. I do tego nawołuje Borrell, czyli nie mówimy już o armii europejskiej, bo to jest kompletnie nierealne. Mówimy o pewnym programie minimum, czyli państwa, które chcą, powinny zacząć ze sobą współpracować, budując takie koalicje chcących działać.
Ja czytając pana teksty, czytam je z wielką przyjemnością, przede wszystkim dlatego, że zwraca pan w nich uwagę, że nie można powielać stylu myślenia o geopolityce, który jest pobożnym życzeniem, czy pobożnymi życzeniami, i że no, nie można mentalnie pozostać w czasie przeszłym, co no, jest bardzo kształcące, myślę, dla każdego, kto interesuje się sprawami no, polityki międzynarodowej.
Dziękuję bardzo za komplement. No, w moim odczuciu racjonalna polityka na poziomie państwowym musi wypływać z oceny, z prawidłowej oceny sytuacji. Znaczy nie możemy ulegać zaklęciom, wierząc w siłę sojuszy i wierząc w siłę artykułu 5 NATO, nie możemy kontentować się tylko samą wiarą. Znaczy musimy budować własne zdolności i musimy też sprawdzać, to można na wiele różnych sposobów czynić, sprawdzać gotowość, realną gotowość przyjścia naszych sojuszników nam z pomocą. No na czym to polega? No choćby na tym, że przecież nie jest rzeczą tajemną, fachowcy doskonale się orientują, jakie są choćby zdolności mobilizacyjne sił zbrojnych niemieckich czy francuskich. Tu dość jasno z tej analizy wynika, to są zresztą analizy jawne, publikowane zarówno przez amerykańskie ośrodki analityczne, jak i brytyjskie, jak i szwedzkie, że w hipotetycznej godzinie W, czyli w momencie rozpoczęcia wojny, gdyby uruchomiono artykuł 5, czyli gdyby ta decyzja polityczna została natychmiast podjęta, to realna możliwość przyjścia z pomocą broniącej się wschodniej flance NATO przez siły zbrojne Niemiec i Francji to jest 90 dni. To nie jest sytuacja, tu nie mamy do czynienia z sytuacją taką, że za kilka dni silne zgrupowania niemiecko-francuskie będą już w stanie walczyć z rosyjską agresją, jeśli w ogóle będą chcieli. Zakładając, że będą chcieli, no to potrzebują na to 90 dni. To dlatego premier Kaczyński mówił niedawno na konferencji prasowej, że Polska musi być przygotowana na to, że będzie stawiała opór ewentualnej rosyjskiej agresji sama, i to przez dość długi czas. Znaczy, to jest ocena wypływająca z realnej sytuacji, w której dziś jesteśmy.
A myślę, że doświadczenie 1939 roku też chyba uczy nas, że żeby liczyć na pomoc, ten opór musi trwać, tak?
Zgoda. Powiedziałbym, że dzisiaj jesteśmy w gorszej sytuacji niż w 1939 roku.
Dlaczego?
No dlatego, że zarówno Francja, jak i Wielka Brytania, przede wszystkim Francja, w mniejszym stopniu Wielka Brytania, wówczas dysponowały realnymi możliwościami, również realnymi możliwościami oddziaływania na Niemcy. No Niemcy są państwem położonym w centrum Europy i graniczącym z Francją, w związku z tym Francja z ówczesną jej armią była w stanie, oczywiście nie chciała tego zrobić, ale była w stanie wykonać uderzenie przeciwko Niemcom. Dzisiaj francuskie siły zbrojne, które są na kontynencie najlepiej rozwinięte i posiadające największe zdolności, ze względu na dystans chociażby, nie są w stanie oddziaływać na Rosję i nie są w stanie szybko przyjść nam z odsieczą. To jest fundamentalna różnica.
No i oczywiście ten kierunek Francji tradycyjnej, Morze Śródziemne, tak, jako wektor geopolityczny. To tak na marginesie,
ale proszę. To nie jest tylko, wie pan, kwestia tradycji. No. Wszyscy właściwie analitycy, którzy poddawali ocenie to, co Rosja zrobiła w zakresie modernizacji swoich sił zbrojnych. Po roku 2008, czyli po wojnie z Gruzją, wtedy wdrożono tak zwaną reformę Serdiukowa, ówczesnego ministra obrony, nazywana też często ona jest reformą Serdiukowa-Szojgu. Wnioski, które są formułowane, i to, tu jest pewien konsensus na poziomie eksperckim, są następujące. Mianowicie Rosja nie buduje sił zbrojnych, które byłyby w stanie interweniować na odległość większą niż 300 kilometrów w linii prostej od granic tego, co określamy mianem rosyjskiego miru. To nawet jest kwestia, powiedziałbym, którą możemy zostawić nieco z boku, czy Białoruś jest państwem z tego punktu widzenia oddzielnym. No, ale nawet zakładając gorszy wariant, czyli że Białoruś już jest całkowicie kontrolowana wojskowo przez Rosję, no to oznacza, że Rosja z punktu widzenia potencjału wojskowego nie ma możliwości zaatakowania na przykład Francji. Nie ma możliwości zaatakowania na przykład zachodnich Niemiec. W gruncie rzeczy ocenia się, że jej możliwości no, są gdzieś oddziaływania, powiedziałbym, do Odry. No i to jest jakby źródło pewnej hierarchii zagrożeń w polityce francuskiej. W Paryżu uważają, słusznie zresztą, bo tak w istocie jest, że większe zagrożenie dla interesów francuskich to jest zagrożenie z kierunku południowego, z tego co się dzieje w basenie Morza Śródziemnego. Natomiast zagrożenie rosyjskie, ono jest realne, ale ono dotyczy w gruncie rzeczy wyłącznie wschodniej flanki NATO i państw frontowych, w tym przede wszystkim Polski i państw bałtyckich. Więc w tym sensie Francja może lekceważyć to zagrożenie, bo ono rzeczywiście tak wygląda. To też pokazuje, że wtedy, kiedy mówimy o pewnym frazesie wspólnoty europejskiej, no to w istocie mamy do czynienia z narracją medialną, bo jądrem postaw geostrategicznych jest interes państwowy. Francja tutaj działa zgodnie z własnym interesem, a nie zgodnie z interesem wspólnoty europejskiej.
No też rozmowy Macrona czy też Merkel z przywódcami, z Putinem czy z Łukaszenką, no jakby świadczą o tym, że no bez konsultacji właściwie, tak, że ta wspólnota wartości tak często podnoszona, ta, no nie działa.
Tu jest jakby trochę inna sytuacja, znaczy to jest, bym powiedział, temat dość skomplikowany i trzeba by go bardzo precyzyjnie omawiać. Wydaje mi się, że tu mamy do czynienia nie tyle z lekceważeniem tej sfery wartości, tylko z nieco innym podejściem, a mianowicie podejściem, które już wielokrotnie było formułowane przez liderów i Niemiec, i Francji. A mianowicie oni uważają, że państwa o takim potencjale i gospodarczym, i ludnościowym, i politycznym, które są przecież państwami wiodącymi w Unii Europejskiej, one mają większą możliwość, czy nawet obowiązek podejmowania samodzielnych akcji. To oczywiście można mówić, że to jest taka wizja Unii Europejskiej nie jako państwa federalnego, bo tu też mamy do czynienia z pewnym sloganem, tylko z państwa oligarchicznego. Bo państwo federalne cechuje się tym, że wszystkie podmioty federacji, w tym sensie wszystkie państwa, które by taką federację unijną stworzyły, mają te same prawa. A tu nie ma mowy o tych samych prawach, tu jest mowa o tym, że państwa największe mogą więcej. Inaczej się traktuje je zarówno w zakresie polityki wewnętrznej, to na przykład nie wzbudza takich emocji kwestia decyzji Trybunału Konstytucyjnego Niemiec o supremacji prawa niemieckiego nad unijnym, no bo to jest państwo większe, które ma więcej praw i też w polityce zagranicznej tu jest rozumowanie tego rodzaju, że oni mają szczególny status i szczególne obowiązki. To nie ma nic wspólnego z państwem federacyjnym, to ma dużo wspólnego z państwem oligarchicznym, gdzie ci najsilniejsi oligarchowie mogą najwięcej, w tym sensie na poziomie państwowym. I myślę, że to jest tego rodzaju podejście. Tu paradoksalnie to odwoływanie się do wspólnych wartości, ale też i wspólnych uzgodnień w ramach Unii Europejskiej jest postrzegane w urzędzie kanclerskim jako pewnego rodzaju skrępowanie dla polityki niemieckiej. Bo proszę zwrócić uwagę, że my to odebraliśmy w Warszawie, ale też i w państwach bałtyckich podobnie, te rozmowy kanclerz Merkel z Łukaszenką jako no, próbę być może uzgodnienia czegoś ponad naszymi głowami, ale w szczególnie bolesny sposób te rozmowy ugodziły w prestiż Wspólnoty Europejskiej i Josepa Borrella, który w poniedziałek powiedział, że żaden z uchodźców z terenu Białorusi nie zostanie do Unii Europejskiej wpuszczony, a powiedział to po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych, a potem miała miejsce ta rozmowa telefoniczna Merkel z Łukaszenką. Wydaje się, że nie konsultowana również właśnie z Borrellem. W związku z tym tu mamy do czynienia z taką próbą budowania pewnej lepszej pozycji Niemiec przez politykę faktów dokonanych.
Aha, w ostatnim tekście zresztą na portalu W Polityce zwrócił pan uwagę, że stanowisko no właśnie Unii reprezentowanej przez Borrella jest twarde, natomiast nie takie stanowisko już Niemców czy kanclerz nie jest.
To stanowisko nie jest, ja powiedziałbym inaczej, to stanowisko kanclerz Niemiec jest stanowiskiem, które podlega pewnej ewolucji, o tak bym to określił, bo co się stało po tych dwóch rozmowach Merkel-Łukaszenka? No po pierwsze, dość jednoznacznie państwa Europy Środkowo-Wschodniej jakby wyraziły swoje, no nie tyle zaniepokojenie, ale oburzenie faktem odbycia tego rodzaju rozmów. To jest jakby pierwszy element. Nie kwestionując wagi z podejścia, powiedziałbym, w kwestiach humanitarnych, no bo to jest jakby osobne nieco zagadnienie. Po drugie, z krytyką tego posunięcia Merkel wystąpiła też część mediów niemieckich oraz, co wydaje się ważniejsze, politycy tych partii, które rozmawiają o powołaniu nowego rządu. To zarówno Partia Zielonych dość krytycznie się odniosła do tego, do tych rozmów z Łukaszenką, jak i sam Scholz, który może nie w sposób otwarty, bo to jest pragmatyk i polityk dość ostrożny, ale jednak nie budzący wątpliwości zdystansował się od tego stanowiska. Bardzo twardo, i tu też trzeba to podkreślić, twarde stanowisko zajęła migracja białoruska, mam tu na myśli przede wszystkim Paweł Łatuszko, który zwrócił uwagę słusznie, że to podejście humanitarne, które akcentowała kanclerz Merkel w czasie rozmowy z Łukaszenką i później w komunikatach też medialnych, no to ono dziwnym sposobem nie dotyczyło tych tysięcy Białorusinów bezprawnie więzionych przez reżim. No to jest dość wybiórczy humanitaryzm i tego rodzaju stanowisko białoruskiej opozycji dotarło też do Niemiec czy do niemieckich władz. W efekcie myślę, że wczoraj i przedwczoraj obserwujemy pewne złagodzenie, czy pewną korektę linii niemieckiej, gdzie jakby mówi się o tym, że żadni emigranci nie zostaną przyjęci do Niemiec. O tym powiedział minister spraw zagranicznych Seehofer, który przyjechał do Warszawy, co też wydaje się kwestią nieprzypadkową. Przyjechał do Warszawy. I tu powiedział to, co powiedział, wyrażając też solidarność z działaniami Polski. Mhm. Więc to tak chyba należałoby interpretować. Znaczy Niemcy chcieli, czy kanclerz Merkel chciała narzucić Unii Europejskiej pewną swoją, nazwijmy to miękką wizję rozwiązania kryzysu granicznego. To się spotkało z dość powszechną krytyką. Niemcy skorygowali swoje stanowisko. Teraz wydaje się, będziemy mieli fazę poszukiwania już bardziej wspólnie pewnej propozycji, to z punktu widzenia jakby tej wizji supremacji Niemiec w Unii jest dla Berlina porażką. Taka jest moja ocena.
Czy można w jakimś sensie powiedzieć, że to, co się dzieje, jest konsekwencją kryzysu w 2015 roku? W tym sensie, że obserwując postawę państw pretendujących do miana liderów Zjednoczonej Europy, Putin i Łukaszenko zrozumieli, że wystarczy użyć europejskich wartości przeciw Europejczykom, tak? Budując taką diabelską dychotomię przyjmowania albo blokowania ludzkich strumieni migracyjnych, aby postawić liderów właśnie, humanitarnych liderów Starego Kontynentu wobec wyzwania, z którym psychicznie albo duchowo nie mogą sobie poradzić.
Taka jest opinia Andrew Michty, bardzo przenikliwego
tak,
amerykańskiego.
To jest jakby, też cytuję z pana tekstu.
Komentatora i eksperta. Mnie się wydaje, że to jest generalnie pewien problem, nazwijmy to Unii Europejskiej jako całość, ale trzeba też trzeźwo spojrzeć, że dotyczy to też i polskiego rządu, że ta lekcja roku 2015 nie została w tym sensie przepracowana, żebyśmy się w sposób adekwatny do ryzyka czy do zagrożenia przygotowali. Może generalnie demokracje mają to do siebie, że one wkraczają w takie kryzysy nie do końca przygotowane, tak jak państwa autorytarne, które długo planują pewnego rodzaju działania, reagują na bieżąco i na bieżąco wykuwa się pewna nowa polityka, czy pewna też nowa relacja, czy nowy układ sił. Być może tak to jest dzisiaj w Unii Europejskiej. Myślę też, że Niemcy dostrzegły, że to takie odrębne stanowisko od większości państw Europy Środkowej może doprowadzić do jakby kolejnego uszczerbku dla reputacji niemieckiej. Po Nord Stream 2, którego znaczenie też, jak się wydaje, było niedocenione, mam na myśli polityczne oczywiście znaczenie, przez niemieckie elity, dzisiaj te rozmowy z Łukaszenką mogłyby być jakby kolejnym krokiem, który byłby ciosem reputacyjnym dla Niemiec w Europie Środkowej. A trzeba pamiętać, że Europa Środkowa jest głównym dzisiaj partnerem gospodarczym Niemiec.
Wszystko wskazuje na to, że to trzeba chyba wyraźnie akcentować, że to nie koniec kryzysu związanego z bezpieczeństwem, nawet jeśli teraz Łukaszenka ustąpi, ponieważ rzeczywiście jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji. To już jest wojna? Czy to jeszcze nie jest wojna?
No, trochę to zależy od tego, jak definiujemy wojnę. W świetle definicji rosyjskich to już jest wojna, tylko toczona i innymi środkami poniżej takiego konfliktu kinetycznego, czyli tradycyjnie rozumianej wojny, gdzie ścierają się ze sobą armie, ale to jest istotne. No istotne jest nie to, przy użyciu jakich narzędzi walczymy, bo to jest w gruncie rzeczy w rosyjskim myśleniu o konflikcie rzeczą wtórną, tylko czemu to wszystko służy. Ma to służyć wymuszeniu zmiany polityki państwa, które podlega takiemu działaniu. To jest celem wojny. Nie to, żeby zająć cudze terytorium albo wymordować obywateli, bo to są środki do osiągnięcia pewnego celu politycznego. Tym celem politycznym jest właśnie zmiana polityki państwa, która nam się nie podoba. Bo jesteśmy silniejsi, możemy w związku z tym coś takiego starać się wymusić. I jeśli by patrzeć na to przez ten pryzmat, no to mamy do czynienia z działaniem o charakterze w gruncie rzeczy wojennym. Używa się innych narzędzi, ale cel jest właśnie taki, wymuszenie zmiany polityki, czyli akceptację władzy Łukaszenki i odejście od polityki i sankcji. Więc w tym sensie wydaje mi się, że tak, że możemy mówić o sytuacji wojennej. Możemy też mówić, że to nie jest ostatnia tego rodzaju napięcie, które teraz obserwujemy.
Czyli Polska jest, można powiedzieć tak, Polska jest państwem frontowym, które broni wartości europejskich. A skoro wartości europejskie, no to wizualizacja albo też ekspresja owych wartości europejskich zawarta jest w 9. Symfonii Ludwika van Beethovena w hymnie Europy. Posłuchajmy. Ja panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Marek Budzisz, znawca geopolityki. 9. Symfonia Ludwika van Beethovena. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Kierunek Europa.